Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellington. Debata trzecia. Czwartek, 22 października 1903 roku. Przewodniczący, dr J. W. Sproul. Dyskutowana teza, Pismo Święte jasno uczy, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba. Ellington, za. C. T. Russell, przeciw. Czystość nauk biblijnych dyskutowana przez ekspertów Biblii za Lekheny. Obaj mówcy zwracają uwagę na wymowne punkty i otrzymują spory aplauz. Publiczność bardzo zafascynowana, przedrukzy, Pittsburgh, gazet z dnia 23 października 1903 roku. Czystość nauk biblijnych. Nawet miejsca stojące były pożądane, gdy wczoraj wieczorem w Lekheny Carnegie Music Hall rozpoczęła się trzecia debata między wielebnym doktorem Ellitonem z północnego kościoła metodystyczno-episkopalnego w Lekheny a pastorem C. T. Russellem z kongregacji Domu Biblijnego. Cały parter, balkony i przejścia prowadzące do wielkiej sali były wypełnione ludźmi. Była to chyba najliczniejsza publiczność od rozpoczęcia debat w niedzielę po południu. Wielebny J. W. Sproul, doktor teologii, przewodniczył w spotkaniu i po ogłoszeniu tematu dyskusji przedstawił jej uczestników. Oprócz dyskusji przedmiotowej odbyła się też ożywiona i pouczająca debata na temat słów greckich, ich definicji i zastosowania w Piśmie Świętym. Podczas dyskusji właściwy temat był chwilami przesłaniany dysputą nad słowami greckimi. Dyskusje poprzedziły zwyczajowe elementy nabożeństwa, a przemowy były przegradzane kilkoma pieśniami. Akompaniował profesor B. Frank Walters z Domu Biblijnego. Na scenie zajęło miejsce wielu duchownych. Tematem wieczornej dyskusji była teza. Pismo Święte jasno uczy, że wszyscy zbawieni staną się istotami duchowymi i po sądzie powszechnym wstąpią do nieba. Doktor Eaton ją popierał, a pastor Russell jej przeczył. Wypowiedź doktora Eatona. Doktor Eaton tak rozpoczął swoją przemowę popierającą. Podstawa doktryny. Mark Hopkins był jednym z najwybitniejszych nauczycieli, jakich dochował się kiedykolwiek ten kraj. Miał zwyczaj nauczać tego, co jak sądził, było prawdą, a co błędem w ewolucji. Przybliżę wam nieco jego pogląd, który stanowić będzie podstawę nauki, o jakiej zamierzam dzisiaj mówić, czyli regeneracji. Uważał on, że pierwszym wielkim prawem natury, najbardziej obszernym i powszechnym, jest prawo grawitacji, zaś następnym, nie tak rozległym, ale bardziej intensywnym, prawo kohezji, spójności, które spaja ze sobą cząsteczki materii. Grawitacja ciągnie w dół, a kohezja trzyma cząsteczki razem na przekór grawitacji. Także pierwsze z tych praw jest wyższe niż drugie, ale nie wyrasta z niego i obejmuje wszystko to, co mieści się w grawitacji, plus coś więcej, a to coś pochodzi z góry i pojawia się przez akt twórczy. Nie jest to więc ewolucja, czyli ewolucja ateistyczna, lecz ewolucja przez stworzenie. Ponad kohezją mamy jeszcze chemiczne pokrewieństwo. Wyższe niż kohezja, obejmujące wszystko, co składa się na kohezję, grawitację i chemiczne pokrewieństwo, oraz coś więcej, i to coś jest z góry, poprzez stworzenie. Następne jest prawo życiowe roślin. Mamy rośliny, w których działają wszystkie trzy pierwsze zasady i coś ponadto, wytwór aktu stworzenia. Gdy dotykamy życia, dotykamy ważnego pytania, które zajmowało umysły naukowców szczególnie przez minione 50 lat, a zwłaszcza przez ostatnie 25. Panowie Hegel, Huxley, Spencer, M. Pasteur i Tyndall, dociekliwe umysły, zasadniczo zgadzali się, że życie pochodzi z wcześniejszej formy życia, że martwa materia nie może się stać materią ożywioną, chyba że znajdzie się pod wpływem materii uprzednio żywej. Życie jest tworem pochodzącym od Boga. Jestem ewolucjonistą tego właśnie rodzaju, uznaję ewolucję teistyczną. Opiera się na niej nauka, a ja opieram się na nauce. Darwinizm nie do obronienia. Wyżej ponad życiem znajduje się powstawanie gatunków. Charles Darwin spędził życie na próbach wykazania, że gatunki powstają w wyniku naturalnych procesów, ale Huxley utrzymywał przed swoją śmiercią, że aby doktryna darwinowska nie mogła zostać podważona, musiałoby się wykazać dwie rzeczy, mianowicie, że odmiany w obrębie jednego gatunku mogą tak bardzo od siebie odbiegać w procesie uprawy lub hodowli, że jedne z drugimi nie będą mogły wydać potomstwa, i po drugie, że hybrydy można by uczynić płodnymi. Nie dało się obronić żadnego z tych twierdzeń i teoria Darwina legła w gruzach. Wyżej w stosunku do świata zwierząt stoi człowiek, jego ciało, które jest takie jak dowolnego zwierzęcia, tylko nieco lepiej ukształtowane, chociaż widywałem mężczyzn, którzy nie wydawali się tak sprawni jak psy, i kobiety, które były bardziej pospolite niż konie. Człowiek został jednak uczyniony z prochu ziemi, z rzeczy materialnych, dokładnie tak samo jak rząd zwierzęcy. Pod wieloma względami zwierzęta wyróżniają się jako zwierzęta, nie we wszystkim. Wyższość człowieka w przeważającej mierze nie polega na przewadze fizycznej. Całkowicie wierzę Słowu Bożemu, które stwierdza, że Bóg uformował ciało człowieka z prochu ziemi. Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i stał się człowiek duszą żyjącą. Bóg tchnął coś w jego ciało, dech żywota. Ilekroć po hebrajsku mowa jest o tym, że zwierzęta mają tchnienie życia, zawsze występuje słowo ruach chai, jakkolwiek nigdzie nie jest powiedziane, żeby to tchnienie życia było im szczególnie udzielone. Gdy mowa jest o człowieku, że posiada dech żywota, to jest to zawsze nishmahai. W potopie pomarli wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta, w których był dech żywota, nishmaruachai, czyli połączenie wskazujące na zniszczenie zarówno zwierząt, jak i ludzi. Człowiek stworzony podobnym do Boga. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże oznacza, że pod względem podstawowych właściwości Bóg uczynił człowieka podobnym do siebie. Miał on podobną do Bożej wrażliwość, podobną jak Bóg wolę. Wszystkie istoty we wszechświecie potrafią myśleć, czuć i działać, wierzyć, kochać i być posłuszne. Wszystkie istoty we wszechświecie, które wierzą w Boga, kochają Boga i są Bogu posłuszne, są Bożymi dziećmi, obojętnie gdzie żyją. Poświęcenie intelektu Bogu poprzez uwierzenie w Niego oraz poświęcenie Bogu serca przez kochanie Go i woli przez usłuchanie Go czyni z nich dzieci Boże, niezależnie od tego, czy urodzili się w pogańskich, czy w chrześcijańskich krajach. Jeśli uczynili to wszystko, są Bożymi dziećmi. To o tym mówił Piotr do Korneliusza, gdy powiedział, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi, i sprawiedliwie postępuje, Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 35, nowy przekład. Człowiek nie przestaje żyć, skoro ma duszę. Dusza ta jest śmiertelna w takim sensie, jak opisałem to innego wieczoru, w takim, że nie ma ona stanu samoegzystencji i w takim jeszcze, że została uczyniona po to, by żyć, a nie umierać, i dlatego właśnie słusznie jest duszą żyjącą. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest nazywana duszą nieśmiertelną. Naturą duszy jest żyć i dlatego nie może ona zasypiać ani iść do stanu niebytu, jest to dusza żyjąca. Pierwotnie była bezgrzeszna, ale utraciła ten stan, jak nauczał nasz brat innego wieczoru. Zepsucie dotknęło rodzaj ludzki. Czym ono jest? Jest to moralne skrzywienie. Zepsucie nie dodaje żadnej cechy, nie przydaje żadnej umysłowej, fizycznej bądź moralnej właściwości, lecz ich ujmuje, osłabia je i zaciera. Wszyscy przychodzimy na świat z tym skrzywieniem, ale dzięki Bogu przychodzimy z zapewnionym już odkupicielem. Gdy człowiek tworzy państwo, buduje więzienia, gdy Bóg zakładał świat, zapewnił odkupiciela. Mój brat powiedział, że w Chrystusie, jako nasieniu, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. One są błogosławione. Nikt nie byłby błogosławiony, gdyby nie Chrystus. Bóg nie myślał o stworzeniu Adama i Ewy jako ojca i matki ludzkiej rasy bez odkupiciela, i dlatego pobłogosławił każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko z tej rasy. Oni wszyscy są błogosławieni w Chrystusie. Odrodzony człowiek jest trichotomem, istotą trójczłonową trichotomia, przekonanie, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Natura duchowa pochodzi z regeneracji. Stan zwierzęcy to grawitacja, kohezja, pokrewieństwo chemiczne, życie roślin, plus. Człowiek jest zwierzęciem, rośliną i wszystkim co poniżej, plus. Plus co? Plus dusza. Ale czy się zatrzymuje, gdy staje się duszą? Nie, człowiek jest duszą, zwierzęciem, rośliną i wszystkim co poniżej, plus natura duchowa. Jak duch się w nim znalazł? Przez regenerację. Oryginalnie Bóg nie uczynił go istotą duchową. Oryginalnie człowiek był dwuczęściowy, mając dwie części, ciało i duszę. Gdy staje się on odrodzony, jest trzyczęściowy i ma trzy części, ciało, duszę i ducha. To, co czyni z niego trichotoma, istotę trójczłonową, jest rzeczą, nie jest cechą ani przymiotem, ani też doświadczeniem, lecz rzeczą, tak jak ciało jest rzeczą, jak dusza jest rzeczą, tożsamością, bytem duchowym jesteśmy obdarzani, lub wchodzi on do naszego wnętrza przez regenerację. Udajmy się do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, od razu trafiamy tam na regenerację. Dopóki nie sięgnęliśmy do Ewangelii Jana, nawet nie śniliśmy o czymś takim jak regeneracja. Mateusz, Marek i Łukasz nic o niej nie mówią. W jaki sposób Mateusz widział zbawienie ludzi? Przyjmijcie Mesjasza i przyłączcie się do procesji, pochodu. Jednak Jan tak nie naucza. Nie można być zbawionym przez przyłączenie się do kościoła czy procesji, pochodu. Trzeba przejść regenerację przez moc Ducha Świętego, w tym życiu. Oklaski. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana są takie słowa. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. Ewangelia Jana rozdział 1 werset 12. Czy wcześniej nie byli synami? Nie. Nie uznaję tego nonsensu, jaki krąży po całym kraju, że każdy jest dzieckiem Boga, bo jest ludzką istotą, to jest niebiblijne. Dziećmi Boga są ci, którzy narodzili się na nowo przez moc Ducha Świętego. Oklaski. Wiele się słyszy o ludzkim braterstwie, które pochwalam, ale i o ojcostwie Boga, któremu przeczę. Nie taki jest wynik. Wierzę w jedność ludzkości, ale nie w to, że ludzkość należy do Boga, jeśli nie stanie się jego własnością przez odnowienie. Ów tekst tego dowodzi. Nie można się urodzić zbawionym, jak wierzą wyznawcy islamu, nie można się urodzić zbawionym, jak wierzą katolicy, lub jak wierzą niektórzy członkowie kościoła metodystycznego. Przynależność do kościoła nikogo nie zbawi. Nic cię nie zbawi, tylko narodzenie z Ducha Świętego. Taka jest wprost nauka o regeneracji. Czy wolno fabrykować Pismo Święte? Mamy to powtórzone w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana rozdział 3, werset 3. Nowy przykład. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, to jest proste. A co się narodziło z Ducha, Ducha Świętego, duchem jest. Znowu fabrykuje Pismo Święte, nieprawdaż? Powiedziałbym, że mam prawo fabrykować Pismo Święte, zapożyczając wskazania Pawła i Piotra. Dlaczego postawiłem tam przedimek angielski, Spirit, przedimek nieokreślony przed duchem? Ponieważ każdy grecki uczony wie, że kiedy rzeczownik nie posiada przedimka, musi się dostawić przedimek nieokreślony, aby to miało sens. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Werset 6. Macie więc duchową naturę, depozyt od Ducha Świętego w ludziach, tożsamość, nie cechę, właściwość, lecz rzecz od Boga. Jesteście trójczłonowi, jesteście istotami składającymi się z trzech części, ciała, duszy i ducha, teraz jesteście kompletni. Ponadto powiedziane jest, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Werset 5. W regeneracji są dwie odrębne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, że dusza potrzebuje oczyszczenia swej nieczystości. Jest ona pokrzywiona, potrzebuje wyprostowania, jest słaba, potrzebuje wzmocnienia. Całą tę pracę nad duszą symbolizuje chrzest z wody, czy jak wolicie, zanurzenie. Mówię ogólnie, i nie chcę się o to spierać. Woda symbolizuje to, co jest do zrobienia z duszą. Zepsucie musi być uleczone, i jest uleczone przez regenerację. Inną częścią jest wprowadzenie boskiej natury, czym określa się tchnienie ducha. Taka jest nauka o regeneracji, jest to ważna rzecz do wykonania dla duszy w ludzkim życiu, jeśli człowiek ma się w ogóle stać dzieckiem Boga. Biblia nie nazywa go dzieckiem gniewu, dzieckiem onego złośnika, lecz dzieckiem Boga. Nie używam często słowa dziecko diabła, ponieważ gdybym miał syna, który byłby zły, i pozostał nienawrócony i nazywałbym go dzieckiem diabła, mogłoby się to odbić na mnie. Gdyby jednak udał się on do diabła, to sądzę, że musiałby być tak nazywany. Naturalne i duchowe ciało. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowne. 1 Koryntów rozdział 15 werset 44. Cielesne pochodzi od greckiego psyche, czyli dusza, i w angielskim Nowym Testamencie zostało 7 razy przetłumaczone jako dusza i 41 razy jako życie. Jest ciało duszowe angielski soul ical, brak odpowiednika polskiego, dorabiam przymiotnik, aby dopasować słowo. Patrzę teraz na 1000 duszowych ciał, istot ludzkich. Jest ciało duszowe, i jest ciało pneumatykowe. Angielski, pneumatikon. Ciało pneumatykowe to takie, jakie otrzymacie w zmartwychwstaniu. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żywą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 45, nowy przekład, psyche. W Starym Testamencie nie znajdziecie wersetu, który by nazywał nienawróconego, nieodrodzonego człowieka duchem lub człowiekiem duchowym. Tak, o Faraonie jest powiedziane, że był zaniepokojony w duchu. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 41 werset 8, nowy przekład. Słowo ruach używane jest czasem w sensie psychologicznym na określenie stanu umysłu, gdy Faraon był zaniepokojony w duchu, stracił odwagę. Nie znajdziecie jednak w Biblii tego słowa w dosłownym odniesieniu do nienawróconego, nieodrodzonego człowieka. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, wtóry człowiek sam Pan z nieba. 1 Koryntów rozdział 15 werset 47. Na niebie, mówi, angielska, wersja poprawiona. Dawni tłumacze myśleli, że jest tutaj przeciwieństwo między Panem a Adamem. Wcale tak nie jest, jest przeciwieństwo między pierwszym a drugim człowiekiem, między ja nieodrodzonym po jednej stronie, a ja odnowionym po drugiej. Człowiek duchowy należy do innego gatunku, nie jest on inną odmianą człowieka, przynależy do rzeczy duchowych, do niebiańskich. Gdzie mam go umieścić? Nie w innej formie, lecz w innym królestwie. Ja jestem tylko zwykłym kaznodzieją metodystycznym, ale nie głoszę, że regeneracja oznacza jedynie porzucenie nikczemności, choć chciałbym, żeby tak było. Nie myślę, że regeneracja to tylko bycie dobrym. Nauczam w oparciu o autorytet nauki i Słowa Bożego, że aby się stać człowiekiem duchowym, trzeba zostać nim uczynionym przez moc Ducha Świętego. Ale cielesny, grecki, psychikos, człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać, przeto iż duchownie bywają rozsądzone. 1 Koryntów rozdział 2 werset 14. Żeby rozumieć sprawy duchowe, trzeba być odrodzonym. Dlatego krąży tak wielu nieodrodzonych głupców, twierdząc, nie sądzę, że coś jest w tej Biblii. To są ludzie psychikos. Oni nie są duchowo odrodzeni. Piotr mówił o obietnicach. Umierając, Pan mówił o swoim duchu pneuma. Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46, podobnie Szczepan, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 59, ale w przypadku osób nieodrodzonych Nowy Testament nie używa tego słowa. O Ananiaszu i Safirze powiedziane jest, że wyzionęli ducha, Dzieje Apostolskie rozdział 5 wersety 5 i 10, nowy przekład, ek psycho. Judy rozdział 1 werset 19, apostoł opisuje strasznie złych ludzi, którzy nie mają duchowej natury, i odnosi się do nich jako do ludzi psychikos, cielesnych. Piotr mówi nam o bardzo wielkich i kosztownych obietnicach, dzięki którym stajemy się uczestnikami boskiej natury. Czy stajemy się boscy, czy stajemy się bogami? Ja tak bynajmniej nie twierdzę. Stajemy się uczestnikami boskiej natury za sprawą odrodzenia, dziećmi bożymi z przypisania, dziećmi Boga nie politycznie czy przez przyłączenie lub adopcję. Bóg czyni nas swoimi dziećmi. W taki sposób nabywa on dzieci, poprzez naturę, przez to, że dostają one jego naturę, wchodząc w posiadanie jego własnej natury. Każdy syn z adamowej rasy, jeśli tylko nawróci się do Boga jako lojalne dziecko, otrzyma od Niego wielkie i kosztowne obietnice stania się Jego duchowym dzieckiem. Jeśli małe dzieci dorastają do pełnoletności, będąc posłuszne prawu, otrzymują to bezwiednie i będzie to dla nich normalną sprawą, także nawet nie zauważą, kiedy to się odbyło, kiedy stały się dziećmi Boga. Dziś tysiące chrześcijan nie może rozeznać takiego czasu. Jeśli dzieci takie umierają przed okresem dojrzałości, to nie wiem, jaki będzie ich stan, nikt tego nie wie, ale mamy słowa Pana, takich jest Królestwo Niebieskie. Bóg znajdzie jakąś metodę odrodzenia, a muszą one przejść regenerację, zanim zostaną uczynieni z nich aniołowie. A jeśli człowiek się sprzeniewierzy, to co wtedy? Czy utraci swoją duchową naturę? Nie, ale ulega ona wypaczeniu i staje się diabelska, tak jak ci, którzy byli opętani przez złe duchy za czasów Pana. Człowiek taki jest bardziej zdolny do dokonywania diabelskich rzeczy, niż był wcześniej, i ostatni stan takiego człowieka będzie gorszy niż pierwszy. Odpowiedź pastora Russella. Po zakończeniu wystąpienia doktora Eatona słuchacze zaśpiewali pieśń, a następnie powstał pastor Russell i wygłosił swoją odpowiedź. Zgadza się z przeciwnikiem. Sprawia mi wielką przyjemność fakt, że mogę się zgodzić z większością tego, co dziś wieczorem zaprezentował nasz drogi brat, ale nie ze wszystkim. Jest mi szczególnie przyjemnie odnotować, że dokonuje on ostrego podziału między bytem zwierzęcym a duchowym, tym, który jest spłodzony z ciała, a tym, który jest spłodzony z ducha. Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się narodziło z ducha, duch jest, że trzeba się narodzić na nowo, czyli że wszyscy, którzy są powołani, by być ludem Bożym w obecnym czasie, muszą zostać spłodzeni z ducha i w końcu się z ducha narodzić, inaczej nie mogą wejść do Królestwa Boga, nie mogą mieć udziału ani miejsca w tym wielkim Królestwie Chrystusa, tysiącletnim Królestwie, które ma błogosławić świat i wywieść ład z obecnego zamieszania. Jak widzicie, zgadzam się ze sporą częścią tego, co powiedział nasz brat odnośnie bichotomii i trichotomii, oraz tego, że człowiek naturalny, zwierzęcy postępuje według ciała i jest ziemski. Nie może ani otrzymać, ani docenić, ani też zrozumieć rzeczy duchowych. Tylko ci, co są spłodzeni z ducha, mogą pojąć duchowe sprawy. Z radością odnotowuję, że nasz brat dopuszcza także pewną miarę przyszłej próby. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, czy nie, bo w przypadku naszego brata jest to spory krok naprzód. Od naszego ostatniego spotkania zaszła w nim pewna zmiana. Głośne oklaski. Nasz brat zauważa, że dzieci nie są spłodzone z ducha, dopóki nie uznają tego przywileju, będąc dojrzałymi. Odnotowuję też, że nikt z tych, którzy żyli przed pierwszym przyjściem naszego Pana, nie był spłodzony z ducha. Wszyscy oni poszli do Hadesu, do Szeolu. Stwierdza on ponadto, że nie mogą się stać duchowymi istotami, jeśli nie zostali spłodzeni z ducha, i zgadzamy się z tym. Nasz brat ma, zdaje się, wrażenie, że jakoś staną się oni duchami. I że wszystkie dzieci, które umarły w dzieciństwie i zanim zostały spłodzone, kiedyś w przyszłości otrzymają tenże przywilej. Nasz drogi brat ma więcej z ewolucjonisty, niż sądziliśmy. My nie znajdujemy w Biblii żadnej ewolucji i dlatego nie czerpiemy z niej w budowaniu naszych zapatrywań. Świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. 1 Koryntów rozdział 1 werset 21, nowy przekład, dlatego nie będziemy próbowali niczego udowadniać przy pomocy Darwina, Huxleya czy innych mędrców tego świata. Oklaski. Uznaję Stary Testament. Wracając teraz do sprawy jako całości, chociaż bowiem te różne zagadnienia dyskutowane są oddzielnie. Są one wszystkie powiązane i należy rozważyć kilka wcześniej wspomnianych szczegółów. Mam wielki szacunek dla Starego Testamentu, podobnie jak dla Nowego, i nie zapominam, że gdy nasz Pan coś cytował, posługiwał się Starym Testamentem, a i apostołowie zawsze cytowali Stary Testament. Nie było Nowego Testamentu, żeby z niego cytować. Oklaski. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 15 i odnosił się do Starego Testamentu jako jedynego Słowa Bożego znanego w tamtym czasie. Zgadzamy się z naszym bratem, że nikt nie jest nieśmiertelny. Nie ma wzmianki, że Adam, albo co się rozumie samo przez się, ktokolwiek inny posiadał nieśmiertelność. Istnieje obietnica nieśmiertelności, nadzieja nieśmiertelności i jesteśmy wzywani, by szukać chwały, czci i nieśmiertelności, a nikt nie szuka tego, co ma. Apostoł oświadcza, który sam, Bóg, ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Przechodzimy teraz do niewielkiej różnicy. Nasz brat twierdzi, że w Szeolu jest świadomość i przedstawił 3 teksty na swoim wykresie, aby tego dowieść, wszystkie, jakie posiada, wyjąwszy tekst, który przedstawia tańczących diabłów, gdy na dół zstąpił król Babilonu, który to werset my wcześniej wskazywaliśmy jako wysoce symboliczny, ukazujący straszny upadek Babilonu z jego wywyższonej pozycji do stanu obalenia i milczenia, stanu śmierci, grobu. A oto wersety, którymi posłużył się nasz brat. Werset 1, Tartar, słowo, które pojawia się zaledwie raz w Piśmie Świętym, Biblia Tysiąclecia, i w ogóle nie jest tu użyte w odniesieniu do człowieka, lecz do aniołów, którzy nie zachowali swego pierwszego stanu i zostali strąceni do Tartaru, oznaczającego atmosferyczne niebo, gdzie owe upadłe anioły zostały zamknięte, podane łańcuchom ciemności. 2 Piotra rozdział 2 werset 4, aby nie mogły znowu przybierać ludzkiej postaci, i muszą działać poprzez media spirytystyczne oraz tak, jak to zwykle starają się czynić, czyli poprzez magików, wiedźmy i tym podobne, gdyż Bóg pozbawił ich swobody jakiejkolwiek bezpośredniej komunikacji. Są to złe duchy, które udają zmarłych i przedstawiają się tak, jakby to one były umarłymi. Słowa umierającego złoczyńcy. Werset 2, 2 werset to słowa Pana do umierającego złoczyńcy, który prosił: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 42. Nie poddajemy dyskusji, że ów złoczyńca poszedł do Hadesu, ale czy dostał się tam do raju? Raj był niegdyś w Edenie, był to rajski ogród Boży, jednak został utracony wskutek grzechu i nieposłuszeństwa, a Bóg obiecał w swym słowie, że dzięki odkupieniu, czyli przez Jezusa Chrystusa, zostanie przywrócony w tysiącletnim królestwie. Teraz wszakże nie ma jeszcze raju. Prośba złoczyńcy brzmiała: pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego, zaś Pan odrzekł: zaprawdę powiadam Tobie, czyli tyle co, niech tak się stanie, amen. Innymi słowy, Pan obiecał mu to, o co tamten prosił. Ale czy Pan przyszedł do swego królestwa tamtego dnia? Z pewnością nie. Przez 3 dni był w grobie, a nawet po zmartwychwstaniu nie objął królestwa, bo w przeciwnym razie, po co się wciąż modlimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Złoczyńca pozostanie w miejscu milczenia i braku wiedzy, w grobie, aż głos wielkiego wybawcy zawoła go wraz ze wszystkimi innymi wykupionymi kosztowną krwią. Stanie się to wtedy, gdy spełni się proroctwo. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy. Izajasza rozdział 61 werset 1. Nie spełniło się to w czasie pierwszej obecności naszego Pana, bo nawet Jana zostawił on w więzieniu, zamiast go wypuścić z niewoli aktualnych złych warunków, jednak proroctwo to spełni się wówczas, gdy Pan ujmie swą wielką moc i rozpocznie swoje panowanie, gdy powie do wszystkich więźniów grobu, wnijdźcie, a tym, co są w ciemnościach, okażcie się. Izajasza rozdział 49 werset 9. Przeczytam wam ten tekst, do którego nasz brat przywiązuje taką wagę, i pokażę, jak jest on spójny ze wszystkimi innymi elementami boskiego planu. Bardziej poprawnie powinien on brzmieć tak: zaprawdę, powiadam tobie dziś, będziesz ze mną w raju. Jak ja i dokonałem zmiany. Po prostu przestawiłem przecinek. Toczymy tyle walk, żeby przestawić przecinek z jednego miejsca w inne, podobnie jak uczynili to inni. Znaki interpunkcyjne nie są bowiem natchnione. Oklaski. To samo użycie języka objaśniane jest poprzez różne używanie wyrażeń. Dziś w 11 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, gdy prorok Mojżesz dziś nawołuje lud do przestrzegania i zachowywania przykazań Boga, nie znaczy, że miały one być wszystkie zachowane tamtego dnia, lecz że tamtego dnia były dane. Pan był w Hadesie. Nasz Pan nie był w raju, lecz w Hadesie, na co apostoł zwraca uwagę, oświadczając, że Bóg w swojej wielkiej mocy wybawił go z Hadesu po to, by mógł dokonać swego wielkiego dzieła w odpowiednim czasie. Hades nie był miejscem upragnionym, szczęśliwym i błogim, ale nasz Pan nie był tam ze względu na jego cechy, lecz dlatego, że było to konieczne dla dobra wszystkich ludzi w celu ich odkupienia, by zaznać całkowitej śmierci jako spłaty ich kary. Werset trzeci. Trzeci tekst to ten o otchłani. Wrócimy do niego w ostatniej dyskusji, do której w zasadzie przynależy, a wtedy nasz drogi brat nie będzie już potrzebował swojego wykresu, gdyż zostanie on przekreślony przez ten ostatni tekst, używany przez brata dla poparcia stanu przejściowego. Śmiech i oklaski. Zapłata dla dobrych i złych nadchodzi nie w chwili śmierci, ale w chwili powstania od umarłych. Przedstawię kilka wersetów poświadczających, że nie ma obietnicy kary dla niegodziwych i nagrody dla dobrych aż do zmartwychwstania. Piotr stwierdza, umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu chować, 2 Piotra rozdział 2 werset 9. Może Piotr czegoś nie wiedział? My uważamy, że owszem wiedział. Inny tekst znajduje się w Ewangelii Łukasza, to słowa naszego Pana, Pan chwali tych, którzy podali kubek zimnej wody lub wyświadczyli inną przysługę w Jego imieniu. Mieli oni wezwać biednych i ubogich i wyprawić dla nich ucztę, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 14, nowy przekład. Oklaski. Czy nasz Pan wiedział, kiedy mieli oni otrzymać odpłatę? Jesteśmy pewni, że wiedział, i że Piotr również wypowiada się pod natchnieniem. Wracając do ojca Adama, stworzonego, jak to wyraził nasz brat, jako człowiek duszowy, grecki psychikos, angielski soulical, albo, jak korzystnie dla naszych potrzeb oddaje to wersja powszechna, jako człowiek zwierzęcy, nie w sensie dzikości, lecz jako istota posiadająca zmysły, ziemska, zaś na obraz Boży pod względem właściwości swego serca, umysłu, woli, dzięki którym mogła dokładnie i inteligentnie rozumować. W takim kształcie człowiek został określony przez Boga jako bardzo dobry, i zaiste wspaniała musiała być pierwsza para ludzi. Dalej Pismo Święte podaje, że nastąpiło odpadnięcie od Bożego podobieństwa, miejsce doskonałości zajęło zepsucie, a w miejsce danego naszym pierwszym rodzicom życia pojawiła się śmierć, oraz postępująca stopniowo degeneracja, aż rodzaj ludzki stał się taki, jak widzimy to obecnie, stosunkowo nędzny pod wieloma względami. Adam żył 930 lat. Spójrzcie, na przykład, na cechy fizyczne. Adam, człowiek doskonały, był w stanie przeżyć 930 lat, nawet w niesprzyjających warunkach swoich czasów. Dzisiaj uważamy, że ludzie, którzy dożywają 100 lat, żyją bardzo długo, i to przy wszelkiej pomocy lekarzy, szpitali i gabinetów, z jakich korzystają. A człowiek doskonały potrafił przeżyć 930 lat, mimo tego, że ciążyła na nim śmierć i popędzała ku dołowi, do wielkiego więzienia. Ku dołowi zmierza wraz z nim cały rodzaj ludzki, ale też cały rodzaj ludzki ma zapewnionego odkupiciela. Ucieszyło mnie, gdy nasz brat poruszył to zagadnienie, wszyscy są błogosławieni w odkupicielu. Cieszę się, że zdaje się on sobie uświadamiać, iż w jakiś sposób Chrystusowe dzieło odkupienia jest przydatne dla całej ludzkości. Co Chrystus uczynił dla świata? Pozwólcie, że on sam odpowie, stwierdza bowiem, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza rozdział 19 werset 10. Nowy przykład. Co zginęło? Natura anielska? Nie, człowiek został stworzony na ludzkim poziomie. To, co zginęło, zostało odkupione. Zatem to, co zostanie przywrócone w stosownym czasie, gdy Pan zacznie swoją pracę błogosławienia, będzie tym, co posiadał Adam na początku, a przez niego jako przedstawiciela, także cały rodzaj ludzki, to znaczy, wspaniałą doskonałością natury, ogłoszoną jako bardzo dobra przez samego Boga. Człowiek nie tylko utracił doskonałą fizycznie formę, ale zostały też uszkodzone i wykrzywione wszystkie umysłowe i moralne cechy utworzone w nim na obraz Boży, jednak wszystko to było objęte odkupieniem i Bóg przygotował czas przywrócenia tego człowiekowi. Kiedy? W Królestwie Tysiąclecia, gdy nadejdzie to Królestwo, o które się modlimy, gdy Boża wola będzie się działa na ziemi, jak i w niebie, gdy owe biedne stworzenia, upadłe pod względem umysłowym, moralnym i fizycznym, słabe i niezdolne, by sobie pomóc, będą miały potężną moc Zbawiciela, by się podźwignąć do doskonałości, jeśli tylko będą posłuszne wpływom boskiej interwencji. Dzisiaj staramy się jak najlepiej pomagać światu osiągać lepszy stan poprzez różnego rodzaju działania społeczne, a chcielibyśmy uczynić dla ludzi znacznie więcej, niż pozwalają na to nasze warunki. Jesteśmy przerażeni ogromem potrzeb w tym kierunku, ale dzięki niech będą Bogu, że nadchodzi czas, kiedy skorzystamy z pełni doskonałej mocy, gdy Chrystus ujmie władzę i rozpocznie swoje panowanie. Oklaski. To nie było Bożym zamiarem. Chciałbym wspomnieć pewien punkt zgodny całkowicie z tym, co powiedział nasz brat. Na kartach całego Starego Testamentu, od pierwszego wersetu pierwszej Księgi Mojżeszowej do ostatniego w Księdze Malachiasza, nie ma ani jednego stwierdzenia, z którego by wynikało, że Bóg udziela niebiańskich albo duchowych rzeczy jakiejkolwiek ludzkiej duszy tamtego czasu, ani jednego odniesienia o czyimś pójściu do nieba, ani jednego na temat spłodzenia kogokolwiek z ducha. Dlaczego? Ponieważ nie taki był Boży plan. Nie nadszedł czas oferowania błogosławieństwa duchowej natury. Nadszedł on dokładnie wtedy, gdy przyszedł nasz Pan. Chcę zwrócić waszą uwagę na kilka wersetów z Pisma Świętego, które już były cytowane. Jak dla przykładu na oświadczenie Jana, na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli, lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, przywilej, wolność, aby się stali synami Bożymi. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 10 do 12. Wcześniej nikomu nie był dany przywilej stania się Synem Bożym. Bardzo wysokim przywilejem żydowskiej dyspensacji była sama już możliwość bycia sługą. Apostoł Paweł mówi o tym, gdy stwierdza, wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Żydów rozdział 3 werset 56, nowy przekład. My jesteśmy domem synów, ten dom synów zaczął się od Odkupiciela, on jest przodownikiem, a Kościół to członkowie jego ciała, którzy idą za nim, jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem jego. Efezów rozdział 1 wersety 22 i 23, nowy przekład. Nikt nie szedł przed nim, było niemożliwe, aby ktoś go wyprzedził w tym wspaniałym towarzystwie, inaczej nie mógłby być głową w sposób należyty. Teraz przypatrzcie się, czego wyglądali święci Starego Testamentu. Przeczytajcie w Piśmie Świętym, co Bóg obiecał Abrahamowi. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 13 wersety 14 i 15, nowy przekład. A rzeczy niebiańskie? Siedzieć z Chrystusem na tronie? Nie. Całą tę ziemię, którą widzisz, na wieki. Szczepan nawiązuje do tej obietnicy, mówiąc, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie, i nie dał mu w niej w posiadanie ani pięć ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. Dzieje apostolskie rozdział 7 werset 45, nowy przekład. Co uświadamiał sobie Szczepan? Szczepan zdawał sobie ewidentnie sprawę z tego, że Abraham miał odziedziczyć swoją posiadłość w przyszłości, bo inaczej musiałby uznać, że Boża obietnica nie była prawdziwym oświadczeniem. I tak, czytamy w 9 rozdziale proroctwa Amosa, i będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym. Michasza rozdział 4 werset 4, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Amosa rozdział 9 werset 14, nowy przekład. Czy duchowe istoty siedzą pod drzewem figowym? Czy obietnica ta była uczyniona dla domu synów obecnego czasu? Nie, nie. Dla królów i kapłanów, dla Kościoła Chrystusowego, jaki się teraz wybiera, są błogosławieństwa duchowego i niebiańskiego rodzaju. W liście do Żydów w rozdziale 11 apostoł, wymieniwszy owych starotestamentalnych świętych, rzekł, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40. Coś lepszego, dla kogo? Dla Kościoła, dla domu synów. Coś lepszego, niż zapewnił dla domu sług. Rzeczy zapewnione dla domu sług są dobrymi rzeczami, ale te postanowione dla domu synów są znacznie lepsze. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 1 Koryntów rozdział 2 werset 9, nowy przekład, dla klasy Kościoła, dla tych, których nie wstydzi się nazywać braćmi. Żydów rozdział 2 werset 11, nowy przekład. Ci, którzy żyli przed czasem ewangelicznym, byli szlachetnymi postaciami. Abraham był znamienitą postacią, i Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, o którym Pan powiedział, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 11, Biblia Tysiąclecia. Jan nie mógł należeć do klasy królewskiej, on sam rzekł, że jest przyjacielem oblubieńca, nie zaś oblubienicą, członkiem klasy oblubienicy, Kościoła. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 29. Ona się pojawiła, gdy tylko zakończyła się misja Jana. Innego wieczoru brat przypomniał, że nasz Pan nieśmiertelność na jaśnie wywiódł, 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 10. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na ten tekst. Chrystusa Jezusa, który żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Dwie rzeczy, nie tylko wywiódł na jaśnie nieśmiertelność, czyli dar Boga dla Kościoła, ale również wywiódł na jaśnie żywot, życie wieczne dla tych, którzy nie będą mieli nieśmiertelności. Klasa nieśmiertelna to malutkie statko, współdziedzice, którzy będą z nim zjednoczeni jako członkowie jego ciała. Ci, którym z przyjemnością da on chwałę, cześć i nieśmiertelność oraz współdziedzictwo w królestwie, ale dla świata Pan wywiódł na jaśnie żywot. Ufam, że nikomu nie jest przykro, że Pan ma coś dla innych spoza malutkiego statka, wybranego Kościoła. Ufam, że nasze serca pałają, gdy myślimy o tym fakcie, że Bóg tak umiłował świat, a nie jedynie Kościół, że nie tylko zostały Kościołowi darowane drogie i największe obietnice, aby przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. 2 Piotra rozdział 1 werset 4, nowy przekład, ale że możemy również widzieć pewne błogosławieństwo dla świata w stosownym czasie. Zgadza się z doktorem Eatonem. Częściowo zgadzam się z naszym bratem odnośnie spłodzenia z ducha, że nie każdy ma mieć to błogosławieństwo, lecz obietnica owa była dana tylko tym, którzy uwierzyli w imię Jego. Ci, którzy teraz nie usłyszeli, nie mają tego specjalnego przywileju, cokolwiek by się im przydarzyło, nie mogą oni otrzymać owego wielkiego zbawienia, obiecanego tym, którzy idą śladami Chrystusa w obecnym czasie prób i trudności. Jest różnica między spłodzeniem a narodzeniem z ducha. Wprawdzie w języku greckim używane jest na określenie obu tych stanów jedno słowo, geneo, ale złączony z nim przyimek wskazuje, czy mowa jest o narodzeniu, czy o spłodzeniu, i tak, w pierwszym przypadku jest to przyimek z czegoś, w drugim do czegoś. Tylko ktoś spłodzony z ducha może się z ducha narodzić, tak jak w naturalnym życiu narodzenie następuje tylko po spłodzeniu. Spłodzenie odbywa się w obecnym czasie, przy poświęceniu się Panu, zaś narodzenie z ducha następuje dopiero przy zmartwychwstaniu, kiedy dzieło spłodzenia zostanie całkowicie zakończone. Pismo Święte ukazuje to bardzo jasno. Nasz Pan określany jest mianem pierworodnego z umarłych, a my, jeśli będziemy wierni i staniemy się członkami Jego ciała, osiągniemy w zmartwychwstaniu chwalebny stan narodzenia. On jest pierworodnym między wieloma braćmi. Rzymian rozdział 8 werset 29. My jesteśmy braćmi i będziemy tacy jak On, oraz ujrzymy Go takiego, jakim jest, i dzielić będziemy Jego chwałę, oraz posiądziemy boską naturę, jeśli tylko będziemy posłuszni aż do końca. Owa boska natura będzie do nas należeć w przyszłości, zgodnie z oświadczeniem Piotra, że jesteśmy spłodzeni przez te kosztowne i wielkie obietnice, abyśmy się stali uczestnikami boskiej natury w zmartwychwstaniu. Boską naturę mają otrzymać uczestnicy pierwszego zmartwychwstania. Czeka ich chwała, cześć i nieśmiertelność. Dla ludzkości przewidziane jest coś innego, mianowicie, jak stwierdza apostoł w Dziejach Apostolskich rozdziale 3 wersetach od 19 do 21, restytucja, czyli czas naprawienia, przywrócenie stanu utraconego w ogrodzie Eden. Ów czas restytucji nadejdzie, gdy ostatni członek klasy królestwa będzie uwielbiony i przygotowany do pracy usługiwania w chwale. Zgodnie ze słowami Piotra, wszyscy święci prorocy zapowiadają, że taka restytucja będzie miała miejsce, nie powszechne zbawienie, lecz powszechna możliwość, by poznać to jedyne imię, przez które możemy być zbawieni. Głośne oklaski. Doktor Eaton odpowiada pastorowi Russellowi. Następnie wstał doktor Eaton i odpowiadając, rzekł: mój brat mnie upomniał, ponieważ stwierdziłem, że nieśmiertelność nie została wspomniana w Starym Testamencie. Rzeczywiście nie ma tam o niej zbyt wiele, ale tak właśnie jest ze Starym Testamentem. Jak to było z Dawidem, gdy mówi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Psalm 51 werset 12, nowy przekład. Jest to gra na słowach. Brat twierdzi, że wszyscy idą do piekła, co pokazuje, że jest nieuważny i prześlizguje się z jednej strony na drugą. Piekło nic nie znaczy, Szeol nic nie znaczy, raj nic nie znaczy, wszystkie te pojęcia oznaczają zapomnienie, sen i śmierć. Oto, gdzie jesteście wy i gdzie jest on? Dawni Hebrajczycy, którzy tłumaczyli Septuagintę, nie traktowali słów w ten sposób. Nie uważali, że śmierć, piekło i sen znaczą to samo. Byli oni nadzwyczaj ostrożni, przekładając Szeol na Hades 61 razy z 65. Homer mówił o Hadesie, a pojęcie to było w owym czasie ustalone i zakorzenione. Grecy mieli bardzo jasne jego zrozumienie, dzieląc Hades na dwa przedziały, przy czym obydwa uważano za wieczne. Nasz Pan przejął ich ideę, z wyjątkiem znamion wieczności. Nowy Testament posługuje się tymi pojęciami i należy je traktować z szacunkiem. Są to słowa, które wybrał Duch Święty. Oklaski. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd, jeżeli staremu światu nie odpuścił, 2 Piotra rozdział 2 werset 45, Biblia Tysiąclecia, Jezus rzekł, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41, nowy przekład. Te dwa teksty wskazują na fakt, że źli ludzie są zrównani z upadłymi aniołami, znajdując się w ich towarzystwie. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a niesprawiedliwych pod karą na dzień sądu chować? 2 Piotra rozdział 2 werset 9, Tak podaje wersja poprawiona, RJV, z amerykańską korektą wykonaną przez najlepszych uczonych na świecie. Użyte tutaj słowo pod karą, to kolazomenos, które odnosi się do tego samego stanu co przechodzenie doświadczeń w przypadku bogacza w Hadesie, który, Bóg, sam ma nieśmiertelność. To wyrażenie biblijne, 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16. Bóg jest jedyną istotą, która posiada nieśmiertelność jako nieodzowny przymiot, a rzecz nieodzowna to taka, której nie może nie być. Boska nieśmiertelność jest koniecznością. Może on ją przyznać rodzajowi ludzkiemu albo jednostkom, ale my nie mamy jej tak, jak mają Bóg. W Biblii nie ma nic o staraniu się o nieśmiertelność. W 2 Tymoteusza rozdziale 1 wersecie 10 użyte jest słowo aftharsia, a oznacza ono czystość, nieskazitelność. Przeczytajcie wersję poprawioną, a stanie się to jaśniejsze. Życie i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł. Słowo życie to zoe, a nieśmiertelność, aftharsia, czystość. W Ewangelii Jezus Chrystus wywiódł na jaśnie życie i brak zepsucia. Jest to wspaniała nauka Ewangelii, czystość duszy, oraz nauka o wiecznym życiu. Nie rozumie poglądu. Brat mówił o wiecznym życiu, jakby nie rozumiał jego idei, a sądzę, że rzeczywiście nie rozumie. Nie ma najmniejszego pojęcia, czym życie wieczne jest. A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 3. Nie aby dowiedzieć się o Bogu, ale by go poznać, jakim jest. Albowiem jako ojciec ma żywot, doei onios, sam w sobie, tak jak nieśmiertelność, oryginalny dar. Tak dał i synowi, aby miał żywot w samym sobie. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 26. Ja przyszedłem, aby miały życie. Ewangelia Jana rozdział 10 werset 10. Nowy przekład, doe, a nie nieśmiertelność. Nikt nie dostaje nieśmiertelności jako warunkowego daru, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa użyczany jest warunkowy dar życia wiecznego. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, Rzymian rozdział 6 werset 23, to wielka rzecz we wszechświecie. Nie spodziewałem się, że mój brat przejdzie do niektórych z tych zagadnień dziś wieczorem. Miałem nadzieję, że go nawróciłem poprzedniego dnia, ale jest tak samo nienawrócony jak wtedy. Oklaski. Podsumowanie debaty przez pastora Russella. Pastor Russell podsumował wieczorną debatę tymi słowy. Muszę przypomnieć mojemu bratu, że będąc prorokiem, Dawid mówił już wcześniej niż Chrystus i właśnie dlatego ty i ja mamy szczególne poważanie dla psalmów, że są prorocze. Dawid nie tylko mówił o sobie. On i prorocy pisali tak, jak opowiada nam Piotr, Duchem Świętym pędzeni będąc, nie rozumiejąc wyraźnie tego wszystkiego, co zapowiadali. Nasz brat nawiązał do diabła i aniołów. Dojdziemy do tego w ostatniej dyskusji. I będzie dobrze, że do tego wrócimy. W każdym razie żaden z nich nie zostanie wtrącony do tartaru w przyszłości. Upadłe anioły pozostają tam jedynie do pewnego czasu, spętani wiekuistymi więzami, w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Judy rozdział 1 werset 6, Biblia tysiąclecia. Nasz brat nadmienił, że słowo kolasin oznacza męki. Jeśli dokładniej poszuka w swoim greckim słowniku, znajdzie też znaczenie powstrzymywanie. Oklaski. Grecy używają tego wyrażenia na przykład w powiedzeniu, woźnica powstrzymuje swe narowiste rumaki. Brat zdaje się nie wiedzieć, że występuje w Piśmie Świętym coś takiego jak nieśmiertelność. Przekonałby się, że słowa nieskazitelność i nieśmiertelność są używane w Biblii niemalże na przemian. Te dwa słowa użyte zostały w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 15, gdzie apostoł opisuje przemianę, jaka czeka Kościół, boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. 1 Koryntów rozdział 15 werset 53. Zostały tutaj użyte obydwa te słowa. Co Pan miał naprawdę na myśli? A to ci jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Czy nasz Pan naprawdę uważał, że życie wieczne to nic więcej jak poznanie Boga, że nie ma rzeczywistego wiecznego życia? Z pewnością nie. On chce zaznaczyć, że nikt nie może mieć nadziei na życie wieczne, jeśli nie dojdzie wcześniej do pełnej zgody z Bogiem i całkowitego poznania Jego charakteru, tak by mógł być przyjemny Panu w swoim codziennym postępowaniu. Niegodziwcy nigdy nie otrzymają wiecznego życia, i to jest przyczyna, dla której nigdy nie mogliby pójść na wieczne męki. Oklaski. Kto ma syna, ma żywot, kto nie ma syna, nie ogląda żywota. I to właśnie dostaną ludzie źli, i ze względu na nich cieszę się z tego. Oklaski. Nasz drogi brat mówił o Zoe i Onios. Słowo Zoe to bardzo zwyczajne słowo, używane na co dzień, określa ono po prostu życie w najbardziej powszechnym znaczeniu tego słowa. Przejęliśmy je do naszego języka w słowie zoologia. Trwające życie, Zoe i Onios, obiecane jest tym, którzy słuchają Pana, i dostaną je tylko ci, którzy po zapoznaniu się z dokonaniami Jezusa Chrystusa chętnie podporządkują się Jego rządowi. Ufam, że nie pozwolimy, aby te sprawy odciągnęły naszą uwagę od wspaniałego faktu, że wy i ja z łaski Bożej żyjemy w obecnym czasie z cudowną możliwością i nadzieją na wystawione przed nami zbawienie, jest to zbawienie, które przynależy do tego wieku. Bóg gromadzi teraz malutkie stadko, aby jego członkowie stali się współdziedzicami królestwa. Jednak ani wy, ani ja nie będziemy gotowi do dzieła błogosławienia świata, jeśli w międzyczasie nie ukształtujemy swoich charakterów, a Bóg przygotował próby, aby sprawdzić swój lud, żeby był przygotowany do zarządzania błogosławieniem świata jako nasienie Abrahama, o którym apostoł mówi w liście do Galatów w rozdziale 3 wersecie 29, a jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Tę wielką obietnicę dał Bóg Abrahamowi, mówiąc, w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Owa wielka obietnica dotychczas się nie spełniła. Wielka ciemność okrywa ziemię i ludzi, ale zaświeci światło, wzejdzie wielkie słońce sprawiedliwości, i jeśli wy i ja mamy być członkami tego światła, które ma świecić, by uzdrawiać świat i dźwigać wszystkich pragnących, oraz rządzić jako wielki prorok, zarządca i wielki król, musimy uczynić nasze powołanie i wybranie pewnym, pilnymi będąc w tych sprawach, jakie Pan powierzył swojemu ludowi.